Witam Państwa w 42. odcinku Prawem i Rozumem. Trochę innym, trochę bardziej refleksyjnym, bo zdaje się, że upada nam cywilizacja. Upada nam cywilizacja, co jasno widać w tych 3 milionach egzemplarzy akt Epsteina, sprawy Epsteina i jego wyspy, które niedawno zostało opublikowane. Dzisiaj właśnie o tym i o próbie odpowiedzenia sobie na jedno z najstarszych pytań. Skąd zło? Zapraszam do tej trudnej, ale chyba potrzebnej dyskusji. Witam Państwa serdecznie w kolejnym Prawem i Rozumem, w szczególności oczywiście patronów, którzy ciągle na platformie Patronite wspierają ten projekt, który unika skrajności i rozumem, refleksją stara się zorientować w tym świecie. W świecie, w którym zorientować się jest coraz trudniej, zwłaszcza kiedy dostaje się takie informacje jak ta ostatnia. Oczywiście od wielu lat wiedziano, że na tej wyspie Epsteina dzieją się rzeczy złe, może straszne, ale teraz dopiero widać, jak bardzo straszne. Chciałbym w dzisiejszym odcinku pochylić się nad tą sprawą, która z tych akt przebija. Nie nad sensacjami, nie konkretnie nad nazwiskami, nie nad dowodami, bo nie o to chodzi. Jak Państwo pewnie wiedzą, ja zajmuję się filozofią norm, czyli tym, w jaki sposób normy, nakazy, zakazy kształtują społeczeństwo, w jaki sposób te normy się zmieniają, co się z nimi dzieje. I mam takie wrażenie, że akurat to, co usłyszeliśmy, jest bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby o naszych normach porozmawiać. Jak my widzimy dobro i zło, w jaki sposób kształtujemy młode pokolenia, nas samych, według jakich wzorców chcemy funkcjonować, bo niestety wszystko wskazuje na to, że te wzorce, które stosowaliśmy, nie działają. Dlatego dzisiaj w wideofelietonie będę chciał Państwa zaprosić do takiej właśnie dyskusji. Co zrobić? W jaki sposób odpowiedzieć w pewnym sensie etycznie, moralnie na to, czego się dowiedzieliśmy? Natomiast w Sanatorium Chorych Myśli dzisiaj wyjątkowo przedstawię myśl bardzo zdrową. I będzie to dla Państwa być może trochę brzmiało jak kazanie, ale proszę o odrobinę zaufania i o to, żeby do tego sanatorium dotrwać i w nim tego, co mam do powiedzenia, posłuchać. Zapraszam w takim razie na wideofelieton.
Audiofelieton.
Skąd zło to jedno z najstarszych pytań, jakie zadaje sobie ludzkość. To jest pytanie starożytne, to jest pytanie teologiczne, pytanie o to, w jaki sposób w świecie, który, jak wielu z nas wierzy, został stworzony przez dobrego Boga, pojawia się coś, co jest zaprzeczeniem dobra. Pojawia się śmierć, pojawia się zniszczenie, pojawia się choroba, pojawia się cierpienie i to cierpienie często spowodowane celowo. Tortura, znęcanie się nad dziećmi, torturowanie dzieci. Jak to jest możliwe, że człowiek, który tworzy wielkie opery, który tworzy wspaniałe księgi i poezję, może mieć przedstawiciela w tym samym gatunku, który torturuje dziecko? To pytanie jest stare jak świat, a my musimy sobie je zadać ponownie, dlatego że właśnie zobaczyliśmy nowy wymiar zła. Myślę, że tak o tym trzeba mówić. Państwo wiedzą, w zeszłym tygodniu opublikowano 3 miliony akt dotyczących Jeffreya Epsteina, jego wyspy, ludzi, którzy tam przyjeżdżali i rzeczy, które tam się działy. Uwaga, to co opublikowano jest straszne. Natomiast najstraszniejsze jest to, co powiedział jeden z prokuratorów, który odpowiada za tę sprawę. Powiedział, że to co opublikowano nie zawiera zdjęć ukazujących akty, które mogą być potraktowane jako pornografia dziecięca. Nie zawiera takich scen, które pokazują okaleczenia i nie pokazują takich scen, które pokazują śmierć. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tam było piekło i my nawet jeszcze nie wiemy, jakie to było piekło. W związku z tym warto postawić znowu to pytanie, skąd to zło? Jak to możliwe, że ludzie są zdolni do tego typu rzeczy? Zwłaszcza, że to jest sytuacja w pewnym sensie nowa, jeżeli można tak powiedzieć, dlatego, wiecie, są różne odpowiedzi na to pytanie, skąd się bierze zło. Na przykład czasami zło bierze się z tego, że ludzie nie mają wyjścia. Znaczy są w takiej sytuacji, na przykład są tak biedni, albo zostali tak mocno zdradzeni, że z tej biedy, z tej zdrady, z tego nieszczęścia reagują złem. Na przykład rzucają się na kogoś, na przykład kogoś zabijają, na przykład obmyślają plan, który ma się skończyć jakąś wielką nieprzyjemnością czy jakimś wielkim cierpieniem dla kogoś. Ale ta sprawa, tego zła, które tam miało miejsce, nie była związana z tym, że ktoś nie miał wyjścia. Wprost przeciwnie. Wielcy tego świata, którzy dokonywali tego zła, którzy tam byli, mieli wszystkie wyjścia i wejścia otwarte. Absolutnie wszystkie. Właściwie można powiedzieć, że Epstein był miejscem luksusowym, był miejscem ekskluzywnym, do którego, żeby się dostać, trzeba było mieć specjalne dojście. Więc na pewno nie można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy nie mieli wyjścia. Zaskakujące jest tutaj zachowanie Ilona Muska, który jest jedną z osób, która tam się pojawiła w tych dyskusjach. On powiedział, że on wprawdzie tylko pisał do Epsteina, pytał o najdziksze możliwe imprezy, ale tam nie był. Bo jak się wyraził, gdyby chciał to robić, to mógłby to robić z łatwością, gdzie indziej, nie musiałby tam jeździć. To pokazuje, że ci ludzie rzeczywiście chyba mogli wszystko i wiedzieli o tym, że mogą wszystko. Pytanie jest takie, jeżeli Musk mógł to robić, to po co pytał o to, żeby robić to tam? Zostawmy to pytanie na moment. Zastanówmy się jeszcze, jakie inne mogą być powody zła. Na przykład powodem zła może być to, że człowiek jest słaby i łamie pewne reguły, dlatego że nie jest w stanie dorównać do pewnego poziomu dobra. To znaczy chce być dobry nawet, ale czyni zło. Bardzo często tak się zdarza. Szanuje reguły, ale jakaś słabość nie pozwala mu pozostać jak gdyby w tym obszarze szanowania reguły. Na wyspie Epsteina nie o to chodziło. Ci ludzie nie ze słabości łamali te reguły, ale z tego, że czuli się potężni, że czuli się nad ludźmi, że uważali, że mogą, że żadne reguły ich nie obowiązują. I to jest nowa jakość. W dużej mierze to jest nowa jakość, bo wydawało się, że czas übermenszów już minął, że czas nad ludzi już minął, że myśmy już widzieli wystarczające zło, które z powodu myślenia, że jest się wyjątkowym, zostało popełnione. Najwyraźniej było tak, że wyspa Epsteina stała się eksterytorialna dla etyki, dlatego że ludzie, którzy tam byli, uważali, że ich reguły nie obowiązują, że oni są nadzwyczajni, że to byli ludzie, którzy nigdy nie byli ćwiczeni w rezygnacji, którzy nigdy nie powiedzieli sobie nie, którym nikt już nie mógł powiedzieć nie, dlatego że byli tak wielcy, że byli tak przyzwyczajeni, że są wyjątkowi, niesamowici, że po prostu uznali, że są ponad regułami. Wiecie, to jest problem, jeżeli popatrzymy na tych ludzi, którzy tam byli. Problem bardzo poważny, bo jeżeli sobie przypomnicie tę straszną historię z Austrii, gdzie Józef Fritzl więził przez wiele lat i gwałcił swoją córkę w piwnicy. I później zostało to odkryte jako nieprawdopodobna tragedia, oczywiście porażka także systemu kontroli nad tym, czy dzieciom, czy młodym ludziom nie dzieje się krzywda. To w pewnym sensie ludzkość mogła wtedy powiedzieć: wypadek przy pracy. Ludzie tacy nie są. On był marginesem. On był jakimś błędem systemu. System działa, no ale jak się pojawi potwór, no to system niestety nie może sobie z tym poradzić. Ale tu, na tej wyspie Epsteina, to nie o margines chodzi, ale o centrum. Tu nie o jakieś doły społeczne, o rzeczy, które są robione przez ludzi, których traktujemy nieraz nawet jako podludzi, tylko właśnie przez nadludzi. A więc mamy sytuację taką, w której ludzie, którzy w pewnym sensie są ikonami naszych czasów, ludzie, którzy stali na szczycie naszego społeczeństwa, nagle znajdują się w sytuacji, która jest najbardziej niemoralna z niemoralnych. Bo przecież kogo tam mieliśmy? Mieliśmy przywódców państw, którzy zostali wybrani demokratycznie. A więc tyle ludzi im zaufało, tyle ludzi uwierzyło, że są wartościowi, że są wspaniali, że są mądrzy, a więc że mogą kierować państwami. Mieliśmy miliarderów, ludzi, którzy są wizjonerami biznesu, wizjonerami na przykład technologii, tego jak zmieniać świat. Ludzie, którzy mają potężne umysły. Mamy tam zamieszanych w tę samą sytuację, bo ja nie mówię o wyspie Epsteina jako miejscu, tylko raczej jako o pewnym uniwersum. Nie chodzi mi przecież o to teraz, żeby udowadniać, kto był, kto nie był, bo nawet nie mam żadnych narzędzi, żeby to zrobić. Ale jeżeli na przykład wiem, że wielcy uczeni z MIT, z wielkiej uczelni amerykańskiej, pisali z Epsteinem i to już wtedy, kiedy on już był skazany za pedofilię, uważali, że to, co mówi, jest ważne, chcieli od niego pieniędzy i on te pieniądze przekazywał na finansowanie nauki, to znaczy, że coś z tymi ludźmi jest nie tak. Wiecie, to jest problem, dlatego że to oznacza, że to jakby nie jest tylko i wyłącznie problem materiału ludzkiego, jeżeli można tak powiedzieć. Przy Fritzlu być może tak można było powiedzieć, ale to jest problem matrycy, która produkuje ten materiał, czyli naszej kultury. No bo jeżeli ludzie, którzy, jak mówię, mogą być postrzegani jako będący na szczycie, naszej kultury tak działają, tak okrutnie się zachowują, takiego zła się dopuszczają, no to znaczy, że coś z tą naszą kulturą jest nie tak. I chciałbym się zastanowić z wami wspólnie, co z nią jest nie tak, dlaczego tak to się dzieje. Więc nie możemy sobie tutaj łatwo powiedzieć, no trudno, wypadek przy pracy. Nie, wydaje się, że to jest po prostu efekt w pewnym sensie jakiejś wizji kultury, w której ludziom powiedzieliśmy, że jeżeli są odpowiednio wielcy, to reguły ich nie obowiązują. A tak przecież być nie może. I wiecie, jest dla mnie, jeżeli chodzi o diagnozę tej sytuacji, w pewnym sensie rzeczą logiczną zastanowienie się, czego to jest koniec, bo jest to jakiś koniec, ewidentnie. Jest tak wielkie wydarzenie, tak wielka tragedia i tak wielkie zło ukazane, że to jest jakiś koniec. Zastanawiam się, czego to jest koniec. I wiecie, przypominam sobie, że na przykład filozofowie, przedstawiciele szkoły frankfurskiej mówili kiedyś, że Auschwitz i Gułag, te fabryki śmierci, że to był perwersyjny, ciemny koniec oświecenia. To może być dla was zaskakujące, bo oświecenie nam się generalnie kojarzy dobrze, ale ci filozofowie dostrzegli pewną rzecz, że oświecenie ze swoją wiarą w rozum przyniosło pewną ideę, jaką jest racjonalność, racjonalność techniczna, doskonałość człowieka w dobieraniu narzędzi do realizacji celów, przy jednoczesnym nie do końca zastanawianiu się, czy cele, które mają być realizowane, są dobre. Ta racjonalność techniczna jest widoczna na przykład w wojnie. My się nie zastanawiamy często, czy ta wojna jest słuszna, ale czy jesteśmy w stanie ją wygrać, czy narzędzia, których używamy, są właściwe. Czyli ćwiczymy się od czasów oświecenia w dobieraniu środków, a nie tak bardzo w ocenie celów. I ci filozofowie zwrócili uwagę, że w pewnym sensie w Auschwitz i w przypadku archipelagu Gułag widać coś, co można by było nazwać wykorzystaniem technologii, wykorzystaniem osiągnięć oświecenia nie dla dobra, ale dla największego możliwego zła. Bo przecież Auschwitz nie byłoby możliwe bez biurokracji i rejestracji osób, dzięki której można było zidentyfikować osoby pochodzenia żydowskiego. Nie byłoby możliwe dzięki sprawnemu transportowi kolejowemu, który był wykorzystany, żeby w bydlęcych wagonach ludzi przewozić na tę straszną rampę. Nie byłoby możliwości tak szybko ich zabić, gdyby nie cyklon B i wynalazek, jakim były komory gazowe, który też jest wynalazkiem technologicznym. Wreszcie nie można byłoby się tak szybko pozbyć ciał bez śladu, gdyby nie piece krematoryjne, które też były efektem technologii. Więc jest pewna racja w tym, że te fabryki śmierci były perwersyjnym końcem oświecenia, które zapomniało o tym, że ważniejsze od doboru środków jest ocenianie, czy cele, do których one mają służyć, są właściwe. Można powiedzieć, że wyspa Epsteina jest nie fabryką śmierci, ale takim luksusowym butikiem śmierci. Miejscem, które chyba jest jeszcze bardziej przerażające, bo jest rzeczywiście luksusowe, ekskluzywne, bogate, ale też jest przepełnione cierpieniem. I to cierpieniem absolutnie niewinnych, dlatego że cierpieniem dzieci. No i teraz czego to jest koniec? Jeżeli Auschwitz i Gułag były końcem oświecenia, modernizmu, wydaje mi się, że wyspa Epsteina jest końcem postmodernizmu. Postmodernizm to jest taki ruch, można powiedzieć, który jest buntem wobec modernizmu, wobec oświecenia. Tak jak te fabryki śmierci były, można powiedzieć, końcem wiary w to, że istnieje jedna prawda, to wyspa Epsteina jest końcem tego, że prawdy nie ma. To znaczy jest ona miejscem relatywizmu. To niesie ze sobą m.in. postmodernizm, który mówi, nie ma autorytetu, nie ma prawdy, nie ma religii, nie ma wielkich narracji, które mogą porządkować nam świat. Są tylko interpretacje, nie ma faktów. Każdy ma prawo widzieć moralność, etykę, prawo tak jak chce, bo każde nakazanie mu robienia czegoś jest opresją. Jesteśmy nieskończenie wolni. Tylko że zapominamy, że ta wolność powinna się kończyć tam, gdzie zaczyna się drugi człowiek. I teraz ta wizja postmodernizmu, świata bez reguł, świata relatywizmu, świata, w którym wszystko wolno, w którym każdy ma dążyć do samorealizacji, właśnie myślę, znalazła swój perwersyjny koniec tam na tej wyspie. Dlatego że ten koniec polegał na doprowadzeniu do, można powiedzieć, maksimum tego twierdzenia, że jeżeli moja wolność jest najważniejsza, to właściwie nie ma końca tej wolności. Ja muszę ciągle szukać nowych bodźców po to, żeby sprawdzać siebie, żeby wyrażać siebie. Jeżeli moja seksualność, tak jak mówi część filozofii postmodernistycznej, jest częścią mojej tożsamości, to dlaczego nie mam poszukiwać wyrażania tej seksualności w najdzikszych imprezach, jak mówił Musk, w najbardziej, można powiedzieć, drastycznych formach, żeby sprawdzić, gdzie jest ten koniec. Czy to nie jest sytuacja, w której ja szukam swojej samorealizacji nie w ograniczeniu, tylko w ekspansji, w tym, żeby mieć władzę nad innym, żeby siebie nie ograniczać, żeby traktować ciało drugiego jako obszar do panowania. Czy to nie jest sytuacja, w której ja doprowadzam tak zwaną transgresję do końca, muszę przekraczać wszystkie granice, bo granice, jak sama nazwa wskazuje, mnie ograniczają, a więc czynią mnie nieszczęśliwym, mówi postmodernizm, muszę je przełamać. Czy to królestwo, w którym wszystko wolno, dlatego że wolność tak została zdefiniowana błędnie, nie jest właśnie wyspą Epsteina, na której skończyła się ta wiara, że wszystko wolno, bo zobaczyliśmy, do czego to prowadzi. Tak mi się wydaje, że tak jest, że to właśnie miało miejsce. I zwróćcie uwagę, że to zło, które tam się zdarzyło, ono nie ma barwy politycznej. My nie możemy właśnie powiedzieć, że z wina, nie wiem, ludzi po jednej stronie. Tam są przedstawiciele na przykład różnych stron politycznych. Jest Trump, prawicowiec, republikanin, i Clinton, partia demokratyczna, liberalno-lewicowa, niektórzy powiedzą progresywna. Są przedstawiciele establishmentu, ale są też ci, którzy establishment krytykowali. Znowu, patrzę na wyspę Epsteina szerzej, jako na pewne zjawisko, na niego, jako na kogoś, kto przyciągał jakimś takim swoim szatańskim, nie wiem czym, urokiem tych ludzi. Na przykład zastanawiam się nad tym, co jest dyskutowane i co jest szokujące, dlaczego z Epsteinem po już jego skazaniu za czyny pedofilskie utrzymywał kontakt Noam Chomsky. Wybitny absolutnie lingwista, wybitny filozof, jeden z najważniejszych w XX wieku, bardzo lewicowy, bardzo krytykujący establishment, bardzo atakujący tych, którzy są ważniejsi, a w pewnym sensie potwierdzający to, że Epstein jest fascynującą osobowością, bo mówiący, rozmawiałem z nim, ma wiele bardzo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Dlaczego to MIT, które zawsze było miejscem triumfu ludzkiego rozumu, nawiązywało z nim kontakt? Dlaczego ludzie, których ja znam, na przykład Josza Bach, którego czytałem i uważałem, że jest bardzo mądry, prowadził korespondencję z Epsteinem? To są pytania, na które bardzo trudno odpowiedzieć, ale to są pytania, które pokazują, że już minął czas, kiedy ktoś mógł sobie powiedzieć, jestem po właściwej stronie historii, w związku z tym na pewno mam rację. Nie, nagle się okazało, że wszyscy z każdej strony tam jakoś byli zaangażowani. Jeszcze raz podkreślam, nie mówię, że to byli ludzie, którzy wyrządzali to największe zło, jakie jest do pomyślenia, krzywdzenie dzieci, ale to jest niesamowite, że taka masa ludzi z różnych stron dała się w jakimś sensie temu wszystkiemu uwieść. No w związku z tym, czy to nie jest jednak tak, że my musimy wrócić do jakichś zasad, że my musimy wrócić do twierdzeń, że pewne rzeczy są nienaruszalne, że potrzebujemy aksjomatów w kulturze, że nie da się twierdzić, tak jak mówi postmodernizm, że nie ma faktów, w tym nie ma faktów moralnych, są tylko interpretacje. Że nie da się twierdzić, tak jak mówił Nietzsche, że są tylko perspektywy, nie ma czegoś, co mogłoby rozstrzygnąć, która jest prawidłowa. Czy nie powinniśmy zdać sobie sprawy, że Nietzsche miał rację, mówiąc, że jeżeli Bóg umarł, to znaczy stare zasady, te właśnie wielkie narracje, te normy religijne zostały przez ludzkość odrzucone, to można sobie wyobrazić, że wyjątkowi ludzie będą w stanie stać się übermenschami, czyli stworzyć swoją własną moralność. Mówiłem wam o tym, że ten übermensch jest nieraz przedstawiany jako idealny człowiek, który jest mieszanką Jezusa i Juliusza Cezara, czyli jest samą miłością i samą sprawczością. Żaden z tych ludzi nawet się nie zbliżył, ten z wyspy Epsteina nawet się nie zbliżył na 1% do tej postawy. Czyli ci übermensze, ci nadludzie, którzy tam byli, właściwie nie stworzyli żadnej moralności, tylko zniszczyli tę, która panowała. I spowodowali, że ciało dziecka stało się dla nich surowcem do produkcji dopaminy. Więc tak naprawdę nie tylko nic nie zbudowali, ale wszystko zniszczyli. I pamiętajcie o tym, że Nietzsche w pewnym sensie przewidział, że tak będzie, bo on przewidział totalitaryzmy XX wieku. Mówił, że jeżeli zabraknie tych zasad, to ludzkość pogrąży się w nienawiści, w walce, w wojnie, w cierpieniu, w śmierci. I tak się oczywiście stało. I my, nie nauczeni tego, można powiedzieć, dalej uważamy, że możemy wychowywać i kreować ludzi i wstawiać na piedestał ludzi, którzy uważają, że normy nie są im potrzebne, bo oni sami są dla siebie normą. Tak jak ostatnio powiedział Trump. Ja nie potrzebuję norm prawa międzynarodowego, wystarczy moja moralność i mój umysł. Widzimy, jaka to jest moralność. Pomyślcie o tym. Nie chodzi mi o to, żeby narzucać komukolwiek jakiś bardzo konserwatywny punkt widzenia, ale coś bardzo złego dzieje się z ludzkością. Co, jak mówię, na tej wyspie się zadziało i co teraz przez te akta zostało uwidocznione. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli, jak powiedziałem, myśl zdrowa, jedna z najdrowszych. Jaka to jest myśl? Otóż prezentuję ją wam z pewną obawą, żebyście nie posądzili mnie o to, że zamieniam się w księdza, albo że zaczynam prawić kazania, ale akurat tak się zdarzyło, że w ten weekend, przed którym ujawniono akta Epsteina, Kościół katolicki i katolicy analizują jeden z najważniejszych tekstów naszej kultury, mianowicie Kazanie na Górze. Jego początek, czyli Osiem Błogosławieństw. I wiecie, bez względu na to, czy jesteście wierzący, czy nie, myślę, że warto spojrzeć na ten tekst jako na pewnego rodzaju projekt moralny, jako na pewnego rodzaju projekt architektury świata, który jest zupełnie, można powiedzieć, przeciwintuicyjny. Dlatego, że przed chrześcijaństwem generalnie siłę uważano za dobrą, a cierpienie uważano za złe. Uważano, że jeżeli ktoś jest słaby, to się do niczego nie nadaje i powinien robić wszystko, żeby stać się silny, żeby stać się potężny, a jeżeli cierpi, to powinien jak najszybciej potępić to cierpienie i zmienić swoje życie tak, żeby nie cierpieć. I teraz, kiedy patrzy się na ten projekt, to myślę, że sprawa Epsteina pokazuje wyraźnie, że ten projekt został całkowicie odrzucony. Został odrzucony między innymi przez krytykę oświecenia, które odrzuciło religię. To jest właśnie ta śmierć Boga, o której mówi Nietzsche. Oświecenie wierzące w rozum uważało, że człowiek jest w stanie być sobie sterem, żeglarzem i okrętem, że nie potrzebuje zewnętrznych autorytetów. Pamiętacie to wezwanie Kanta, o którym mówiłem, wzięte od Horacego, sapere aude, miej odwagę być mądrym, to znaczy dla siebie bądź autorytetem, czyli übermenschem. Nie potrzebujesz niczego z zewnątrz, nie potrzebujesz żadnego szkieletu, egzoszkieletu, który cię będzie podtrzymywał. Ty sam możesz decydować o swojej moralności. No, w pewnym sensie widzimy, jak powiedziałem w wideofelietonie, do czego to prowadzi. No i teraz trzeba by było się zastanowić, czy ten projekt jest jeszcze w jakimś sensie do uratowania. No ale żeby się nad nim zastanowić, to trzeba się nad nim pochylić. Co jest w tym projekcie? Wiecie, błogosławieństwo, które brzmi tak bardzo religijnie, jest tak naprawdę czymś związanym ze szczęściem. Znaczy błogosławieni to szczęśliwi, a szczęśliwi to tacy, którzy mają dobre życie, tacy, którzy wiodą to życie z pożytkiem dla siebie i wiodą to życie z pożytkiem dla innych. Więc jeżeli założyciel chrześcijaństwa mówi błogosławieni cisi, to trzeba by było się nad tym trochę pochylić. Zwłaszcza kiedy widzi się taką wyspę Epsteina, która była świątynią hałasu, huku, eksplozji, można powiedzieć, ego tych ludzi, miejscem zabawy, miejscem, które ma charakter wiecznego, po pierwsze, mówienia, może krzyku także, zatopienia się nie właśnie w ciszy, nawet rozumianej dosłownie, tylko w totalnej kakofonii doznań, właśnie transgresji granic. Ta cichość, o której jest tam mowa, to jest oczywiście coś, co jest związane z pokorą. Bardzo trudno jest być pokornym, oczywiście, kiedy człowiek odnosi sukcesy i może to jest problem, że kiedyś w Rzymie to wiedziano, kiedy odbywał się triumf, to za tym, który zwyciężył, szedł, jak pamiętacie, ktoś, kto mówił, jesteś tylko człowiekiem. To było samoograniczenie się. To, co pokazała wyspa Epsteina, to jest samoubóstwienie. Mogę wszystko, jestem Bogiem, nie ma żadnych granic. Jest to absolutne przeciwieństwo pokory. Można powiedzieć, że jednym z problemów, które mamy dotyczących norm, jest to, że nasza kultura właściwie odrzuciła pokorę jaką taką. Nie ma mechanizmów budowania pokory. My w wychowaniu mówimy naszym dzieciom, bądź dumny z siebie. Nie daj sobie wmówić, że coś jest z tobą nie tak. Nie umiemy przyjmować krytyki, nie uczymy przyjmowania krytyki, bo wydaje nam się, że ona jest opresją, że nas ogranicza. Więc cichość rozumiana jako pokora jest zupełnie bez sensu. No, czy mimo wszystko jesteśmy w stanie być pokorni i odważni, pokorni, cisi, ale sprawczy? No trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli odrzuca się to w ogóle, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Odrzuciliśmy pokorę, odrzuciliśmy wstyd, o tym już kiedyś mówiłem, jako starą wartość, która jest barierą moralną. Nie wiem, może my liczymy na to, że jeżeli nie ma wstydu i nie ma pokory, no to prawo wszystko załatwi. No ale wyspa Epsteina jest przykładem na to, że nie załatwi, bo zawsze znajdzie się jakąś wyspę, która jest poza jurysdykcją, albo prawo przyjdzie za późno, bo co z tego, że teraz się ukarze tych ludzi, skoro tego cierpienia się nie odwróci, które tam miało miejsce, a być może pewne wewnętrzne moralne przekonania zatrzymałyby to wcześniej. O to przecież w tym wszystkim chodzi. Moralność jest w tym sensie szybsza niż prawo, że powinna decydować przed, a nie dopiero straszyć sankcją po. Bo jeżeli ktoś jest na tyle niemoralny, żeby zabić, no to ta sankcja, którą dostanie, nikomu życia nie przywróci. Jeżeli jest na tyle niemoralny, żeby zgwałcić dziecko, no to tego cierpienia, tej traumy nic nie odwróci, nawet jeżeli pójdzie na wiele lat do więzienia, nawet gdybyśmy go zabili, czyli gdybyśmy zastosowali karę śmierci. Więc ta moralność jest w sposób naturalny tutaj bardzo, bardzo istotna, no ale jeżeli świat nie chce być cichy i chwali tych, którzy są głośni, jeżeli nie ma narzędzi do budowania pokory i odrzucił wstyd jako opresję, no to nie za bardzo jest tu czego szukać. Tam w tych błogosławieństwach, jak wiecie, jest także coś, co może się wydawać dziwne, mianowicie mówi się, że szczęśliwi są ci, którzy płaczą, którzy są smutni. No oczywiście myślimy o tym w taki sposób, kiedyś będą pocieszeni, ale wiecie, być może jest tak, że nasza kultura promuje ideę takiej ciągłej ekstazy, ciągłej radości, że trzeba być ciągle uśmiechniętym, nie? Że smutek jest traktowany jak choroba, z której trzeba się wyleczyć, no bo smutek to już depresja, a przecież tak nie jest. Smutek może być pewnego rodzaju nostalgią, smutek może być pewnego rodzaju efektem myślenia. Poza tym są rzeczy, które wymagają smutku. Strata wymaga skutku. Pewnych strat nie da się odzyskać. Trzeba ten smutek przeżyć i nie trzeba ciągle zagłuszać siebie radością, zabawą i ekstazą. A tak było na wyspie Epsteina i tak jest w wielu, wielu miejscach naszego świata, nie tylko tam. Smutek jest nienormalny. Smutek jest wadą. Smutek jest czymś, co trzeba wyrzucić. W związku z tym bawmy się. Ekstaza, bodźce, dopamina, najważniejszy trunek, ważniejszy od alkoholu. To jest takie myślenie, wydaje mi się. Znowu do przemyślenia, co moglibyśmy zrobić, żeby inaczej na to spojrzeć. Czy ta myśl, która w tym, jak powiedziałem, podstawowym tekście naszej kultury, w tych 8 błogosławieństwach jest zawarta, nie jest istotna. No i wreszcie najważniejsze chyba błogosławieństwo dla tej sprawy, dla sprawy, która jest pełna samych przekleństw. To znaczy błogosławieni, czyli szczęśliwi, ubodzy w duchu. Co to znaczy ubogi w duchu? To jest ktoś, kto oczywiście nie chodzi, że jest biedny materialnie. Chociaż być może tym, którzy są biedni materialnie, łatwiej jest być ubogim w duchu także, niż tym, którzy są bogaci. Ubogi w duchu to jest ktoś, kto wie, że jest ograniczony w swoich możliwościach. Wie, że nie jest supermenem, wie, że nie jest nadczłowiekiem. Wie, że jest jakby ograniczony swoimi umiejętnościami, swoimi możliwościami, że jest zależny od kogoś. Zależny od czegoś, co jest większe. W związku z tym rozumie, że nie na wszystko ma wpływ, że nie o wszystkim może decydować, że nie wszystko jest w ogóle obszarem, w którym decyzję może podejmować. Ci ludzie, którzy byli na wyspie Epsteina, jak powiedziałem, na pewno nie byli ubodzy w duchu, byli raczej sobą przepełnieni w duchu do końca, także ich ego wychodziło nosem, uszami i ustami. I dlatego stało się to, co się stało. Jeszcze raz podkreślam, nie chodzi mi o to, żeby to było kazanie. Chodzi mi o to, żeby to była refleksja nad normami, które mamy. Te normy ewidentnie upadają. I my potem się bardzo dziwimy, dlaczego dzieją się takie nieszczęścia, dlaczego dzieją się takie sytuacje. No, one się dzieją, dlatego że wcześniej musieliśmy popełnić jakieś błędy. Ktoś z was może powiedzieć, i ja przyjmuję ten argument, po co pan mówi o wartościach chrześcijańskich, jeżeli w samym kościele chrześcijańskim, kościele katolickim te wartości są łamane. No bo przecież pedofilia kościelna jest dokładnie tym samym, co miało miejsce tam na wyspie Epsteina. Wiecie, ja jestem ostatnią osobą, która chce porównywać pedofilię na lepszą, gorszą, bardziej okrutną, mniej okrutną. Nie wszystkie są najokrutniejsze, wszystkie są najgorsze z możliwych, w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast z punktu widzenia norm, wydaje mi się, że jest różnica, kiedy ktoś łamie regułę i wie, że ją łamie, czyli no, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić i naprawdę nikogo tutaj nie usprawiedliwiam, że ta pedofilia, która miała miejsce w kościele katolickim, że ona była popełniana z przekonaniem, że to jest to, do czego ktoś ma prawo, że to jest coś, co jest naturalne, co jest dobre wręcz, dlatego że jest przekroczeniem granicy i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Myślę, że jeżeli zło wie, że jest złem, i dlatego się ukrywa, dlatego jest, wstydzi się tego, to w pewnym sensie jeszcze nie jest najgorzej. Bo jak mówi dawne powiedzenie, hipokryzja jest hołdem oddanym cnocie. To znaczy, jeżeli ktoś chce być hipokrytą, musi być hipokrytą, jest hipokrytą, to znaczy, że rozumie, że musi jakoś usprawiedliwiać, musi siebie prezentować jako osobę szlachetną. Natomiast wydaje się, że tam, kiedy się czyta te maile, kiedy widzi się prawdopodobnie, bo takie są sugestie, że to jest kod, że wykorzystywanie dzieci było traktowane jak zamawianie pizzy, że było przedmiotem pożądania jako zabawa, jako radość, jako coś, co jest, no można powiedzieć, dobre, no dlatego, że daje przeżycia, że tam był jakby inny świat, inne uniwersum etyczne, no to jednak mam wrażenie, że to jest zło, które odmawia twierdzenia, że jest złem. Zło, które chce się przedstawić jako dobro. Więc jest całkowicie oczywiste, że ci, którzy w kościele katolickim czy w jakimkolwiek innym dopuścili się pedofilii, złamali te reguły, nie mają nic wspólnego z tymi wartościami, o których tutaj mówimy, które zostały wyrażone w tych 8 błogosławieństwach. Ale mam nadzieję przynajmniej, tego oczywiście nie wiem, że to była sytuacja, w której oni mieli świadomość, że to, co robią, to jest złe, że nie powinni tego robić, że to jest tragedia, że to jest ta sytuacja właśnie, kiedy ktoś nie dorósł do normy. Jego słabość spowodowała, że dopuścił się zła, wielkiego zła. I jest przynajmniej mu za to wstyd. Mnie się wydaje, że tym ludziom na wyspie Epsteina nie było wstyd. Myślę, że oni w pewnym sensie byli dumni, że udowodnili światu, że są nad ludźmi. I to jest specjalny rodzaj zła. To jest moim zdaniem kwalifikowany rodzaj zła, który uważa, że jest dobrem. Bo ono nie łamie reguł, ono po prostu je usuwa. Ona uważa, że te reguły są opresją i nie powinno ich być. Pomyślcie proszę o tym. Tak jak mówię, nie z perspektywy religii, wiary, tylko z perspektywy ważnego tekstu dla naszej kultury. Starego, dawnego tekstu, który, jak powiedziałem, odrzuciliśmy. Bo odrzuciliśmy cichość, odrzuciliśmy smutek, zastąpiliśmy go wieczną zabawą, wieczną ekstazą. Odrzuciliśmy bycie ubogim w duchu, czyli to, że jesteśmy w czymś ograniczeni, że od czegoś zależymy i uwierzyliśmy w to, że jesteśmy nad ludźmi. I niestety ta idea nad człowieka, Übermensch'a, tam na wyspie Epsteina zdała znowu swój podły plon. I to jest problem, nad którym musimy się po prostu pochylić.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam za ten odcinek. No, był to odcinek trudny także dla mnie, bo to, co wiadomo na temat tego zła, jest sprawą bardzo bolesną. Ale mam nadzieję, że on wam w jakiś sposób pomoże pomyśleć o tym. Nie oczekuję, że będziecie się ze mną zgadzać. Nie oczekuję, że uznacie, że wartości chrześcijańskie są lekiem na całe zło i że w ogóle naprawią świat, bo to na pewno nie jest takie proste. Ale na pewno musimy przemyśleć to, w jaki sposób jest ukształtowany nasz porządek normatywny, jakie wartości promujemy, czy stawiamy granice, czy stawiamy progi, których przekroczyć nie można, czy też wprost przeciwnie, uczymy siebie i innych, że wolno nam wszystko. A potem ci, którzy są na samej górze, jak powiedziałem, a nie na dole, to udowadniają przez swoje działania, nie działania dobre, nie działania, które są ważne, potrzebne ludzkości, tylko przez największe cierpienie, jakie jest możliwe do wyobrażenia i największe zło, jakie jest możliwe do wyobrażenia, czyli skrzywdzenie dziecka. Do zobaczenia w następnym programie.